Pisma i znaki. Pisma i znaki.
W programie będziemy kontynuować historię mogił i cmentarzy wojennych na terenie województwa podkarpackiego. Każdy rok przynosi nowe odkrycia, rozmowy, listy od rodzin z informacjami, które pomagają w identyfikacji bezimiennych. Zapraszam do słuchania opowieści o miejscach pamięci narodowej. Alicja Karłowska, dobry wieczór. Rozpoczyna się audycja Pisma i Znaki.
Jeżeli wam się dziś wydaje, że strach był rzeczą całkiem obcą, tym, których teraz nazywają, dość poufale nasi chłopcy, że szliśmy z pieśnią i okrzykiem, łaknący boju dniem i nocą, jak ołowiane żołnierzyki, co się nie boją i nie pocą. Nie szukaliśmy śmierci, nie szukaliśmy krwi, o horderach na piersi nie marzyliśmy zbyt. Kto to był ci straceńcy, których sławi się dziś? Nie szukaliśmy śmierci, nie szukaliśmy krwi. Kto to był ci straceńcy, których sławi się dziś? Nie szukaliśmy śmierci, nie szukaliśmy krwi. Jeżeli wam się dziś wydaje, że zabić to jest prosta sprawa, dla tego, który był kowalem, dla tego, który łan uprawiał, to nie jest prawda, to się mija z tym, cośmy chcieli i co chcemy. To nie nasz zawód był zabijać, nie nasza miłość CKM-y. Nie szukaliśmy śmierci, nikt nie śpieszył się doń. I zdarzyło się tęsknić, i zdarzyło się kląć. I nie byliśmy twardzi, jak hartowny miecz. I nikt śmiercią nie gardził, śmierć to poważna rzecz. I nie byliśmy twardzi, jak hartowny miecz. I nikt śmiercią nie gardził, śmierć to poważna rzecz. Jeżeli wam się dziś wydaje, że walczyć to jak w rytm ballady, gonić rycerskim obyczajem przez bory ciemne żyzne lany, że gwar bitewny jak muzyka, a atak dziarski rytm mazura na nieprzyjaciel zawsze zmyka, kiedy usłyszy dźwięczne hura. Nie szukaliśmy śmierci, nie szukaliśmy krwi, o horderach na piersi nie marzyliśmy zbyt. I nie byliśmy twardzi jak hartowny miecz. I nikt śmiercią nie gardził, śmierć to poważna rzecz. I nie byliśmy twardzi jak hartowny miecz. I nikt śmiercią nie gardził, śmierć to poważna rzecz. Jeżeli wam się dziś wydaje, że strach był rzeczą całkiem obcą, tym, których teraz nazywają dość poufale nasi chłopcy, że szliśmy z pieśnią i okrzykiem, łaknący boju dniem i nocą, jak ołowiane żołnierzyki, co się nie boją i nie pocą.
Gościem audycji jest pani Barbara Uliasz, pracownik Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Dobry wieczór.
Witam.
Wracamy do tematu miejsc pamięci narodowej. Wracamy, ponieważ spotkałyśmy się rok temu, by opowiedzieć sobie, czym są miejsca pamięci narodowej, nie tylko w naszym regionie, ale oczywiście na obszarze województwa podkarpackiego się skupiłyśmy. Może jeszcze kilka słów wyjaśnień, przypomnienia. Miejsca pamięci narodowej to?
To wszelki obiekt, który poświęcony jest szeroko pojętej pamięci narodowej. To może być upamiętnienie osoby, wydarzenia, to może być tablica, może być pomnik, mniejszy, większy obelisk. Specyficznym rodzajem miejsca pamięci narodowej są miejsca spoczynku, czyli cmentarze, kwatery i groby wojenne, i tym właśnie zajmuje się wojewoda.
Historia przeszłości nie jest zakończona, ponieważ wielokrotnie ma pani do czynienia z pewnymi kontynuacjami polegającymi na tym, że ktoś dzwoni, pisze i szuka pomocy w odnalezieniu na przykład miejsca spoczynku kogoś bliskiego ze swojej rodziny.
Tak, takie sprawy się zdarzają stosunkowo często. Można by odnieść wrażenie, że od wojny minęło bardzo dużo czasu, od pierwszej to już w ogóle ponad wiek. I można by pomyśleć, że te tematy są już zakończone. Bynajmniej, cały czas zwracają się osoby. Myślę, że w ostatnich czasach, w ogóle w ostatnich latach można by odnieść wrażenie, że w ogóle nasiliło się zjawisko poszukiwania swoich korzeni, swoich przodków. Ludzie czasem właśnie z jakichś bardzo legend wręcz rodzinnych dowiadują się, że ktoś tam zginął w pierwszej wojnie czy w drugiej i usiłują odnaleźć te osoby, miejsca spoczynku, okoliczności ich śmierci, więc dość dużo jest takich sygnałów, bardzo często dotyczących właśnie pierwszej wojny światowej, dlatego o tym wspominam. Bardzo dużo archiwów też zostało zdigitalizowanych i jest ta większa łatwość. Dużo takich danych pozyskujemy, często dzięki współpracy z jakimiś organizacjami społecznymi. I te sprawy wciąż są kontynuowane, wciąż są identyfikowane ofiary także na cmentarzach z pierwszej, no oczywiście z drugiej tym bardziej.
Ten rok 2023 przyniósł też nowe historie, nowe wiadomości co do miejsc pochówku żołnierzy na Podkarpaciu. Udało się na przykład odnaleźć, wydobyć szczątki żołnierzy, mam na myśli wzgórze Manyłowa w Bieszczadach. Ta historia też miała przeróżne swoje odcienie.
Jest to w ogóle bardzo ciekawa historia, bo tam były bardzo ciężkie walki na Manyłowej, na Wysokim Wierchu, koło Baligrodu. Ten cmentarz, to miejsce pochówku było właściwie przez te dziesięciolecia zapomniane, można tak powiedzieć. Opiekowało się tym nadleśnictwo, ale były informacje, że tu gdzieś na tym wzgórzu są pochówki pobojowiskowe, czyli ci ludzie byli pochowani w lejach po bombie, po wybuchach, w okopach. No trudno to nazwać godnym pochówkiem. I przez wiele lat różne stowarzyszenia badały te sprawy i kilka lat temu w ramach projektu badawczego, którego członkiem było m.in. Stowarzyszenie Galicja, udało się wreszcie zacząć badania archeologiczne na tym wzgórzu. One trwały kilka lat. Udało się zidentyfikować kilku żołnierzy właśnie po tylu latach. W przypadku jednego udało się konkretnie dopasować nazwisko do konkretnych szczątek. On ma mogiłę indywidualną. Natomiast w tym roku podjęto ponad 400 szczątek, ponad 400 osób, poległych żołnierzy. Udało się zidentyfikować kilka osób, natomiast no nie dało się precyzyjnie określić, które konkretnie szczątki należą do którego nieśmiertelnika, jeśli mogę tak powiedzieć, a właściwie odwrotnie, który nieśmiertelnik należy do których szczątek. Te wszystkie osoby zostały złożone do jednego wspólnego grobu, natomiast pojawi się tablica z imionami i nazwiskami tych konkretnych zidentyfikowanych żołnierzy. Te badania na Manyłowej w tym roku zostały zakończone. Z całą pewnością nie jest to koniec historii, bo pojedyncze pochówki na pewno będą się tam w okolicy zdarzać, więc w przyszłości należy domniemywać, że będą jeszcze prowadzone jakieś ekshumacje. W przyszłym roku planowane są takie działania badawcze na domniemanym miejscu cmentarza w Lutowiskach i na cmentarzach górskich, takich leśnych w Nadleśnictwie Komańcze.
Jaki jest proces dochodzenia do ostatecznie tej wiedzy, kto tutaj zginął, jak się nazywał, gdzie się urodził? Co poprzedza te informacje, które dla bliskich są skarbem?
Badania archiwalne. I tutaj muszę podkreślić, że nieoceniona jest pomoc stowarzyszeń takich społecznych, Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl, które tam działa na terenie Przemyśla i okolic, wspomnianego stowarzyszenia Galicja, które właśnie działają, badają archiwa, czy w ogóle osób prywatnych, pana Grzegorza Gąski z Komańczy, wkładają mnóstwo pracy w właśnie prześledzenie materiałów archiwalnych, które potem weryfikujemy, bo to, że na przykład jest plan cmentarza, dajmy na to z XIV czy z XVI roku, to nie znaczy, że cmentarz powstał, to po pierwsze, bo plan, a realizacja to tak jak dzisiaj, tak i 100 lat temu, czasem się rozmyliła. A poza tym bardzo często zdarzały się przypadki, kiedy utworzony już cmentarz potem w latach 20. z jakiegoś tam powodu był po raz kolejny przenoszony. Takie przypadki też mamy, więc potem jest kwestia weryfikacji, czy ta informacja o istnieniu cmentarza jest prawdziwa, czy ten cmentarz w tym miejscu rzeczywiście jest. No i potem jest kwestia weryfikacji nazwisk, które często się pojawiają przy okazji planów cmentarzy. Trzeba tutaj podkreślić, że ta dokumentacja austriacka jest bardzo dokładna najczęściej, bo nie zawsze, ale najczęściej jest bardzo dokładna. Utworzenie cmentarza było poprzedzone badaniami, spisywaniem mogił, spisywanych danych osobowych i najczęściej, jeżeli mamy już jakieś informacje o cmentarzu, to mamy także informacje o osobach, które na nim zostały pochowane, o poległych żołnierzach. No i wtedy możemy takie informacje upubliczniać, możemy potwierdzić, że konkretny człowiek, który poległ, urodził się w którymś roku w jakiejś miejscowości, poległ w tym i w tym konkretnym miejscu i na tym cmentarzu jest pochowany.
W Polskim Radiu Rzeszów trwa audycja Pisma i Znaki. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. w tych poszukiwaniach, scalaniach ludzkich losów między wczoraj a dziś, jaką rolę odgrywają materiały, informacje dostarczone przez bliskich?
Trzeba tutaj zaznaczyć, że najczęściej to są informacje niepotwierdzone dokumentami. Bardzo rzadko rodziny mają jakieś dokumenty takie, które w sposób bezsporny rozwiązują temat, na przykład gdzie ktoś jest pochowany. Najczęściej to są jakieś tam rodzinne legendy, podania, że ktoś zginął gdzieś tam, aczkolwiek one są bezcenne, bo czasami to jest jedyny sygnał tak naprawdę o tym, gdzie ktoś mógł zginąć.
To może być jakaś bardzo istotna podpowiedź, ale oczywiście wszystko wymaga weryfikacji, dokładnego sprawdzenia.
Dokładnie, bo tutaj trzeba właśnie podkreślić, czym się różni grób wojenny od upamiętnienia. Upamiętnić można w dowolnym miejscu kogoś, coś. Nie musi to być związane z jego życiem, czy nawet z jego śmiercią. Natomiast grób wojenny, żeby został uznany za grób wojenny, musimy bezsprzecznie i bezspornie, bez żadnych wątpliwości ustalić, że ta osoba jest w tym miejscu pochowana, żeby uznać go za grób wojenny i za grób wojenny tej osoby. Jeżeli nie mamy takiej informacji, to by było tworzenie jakiejś kolejnej legendy. Także staramy się tego nie robić, więc jakiekolwiek informacje trzeba zweryfikować, bezspornie potwierdzić albo im zaprzeczyć, bo takie sytuacje też się zdarzają. Osoby twierdziły, że na przykład jest pochowany wujek czy ktoś tam na przykład w Warzycach, który jest dużym cmentarzem ofiar terroru, a z dokumentów, które pozyskaliśmy, wynikało, że no niekoniecznie, bo nie było to jedyne miejsce, gdzie rozstrzeliwane były osoby więzione w Jaśle. A poza tym samo uwięzienie kogoś nie oznaczało, że został w Jaśle rozstrzelany, mógł zostać przewieziony do innego więzienia, mógł zostać przewieziony do obozu. I to właśnie wymaga weryfikacji.
Często też wynika to nie ze złej woli, ale po prostu z braku wiedzy. Ktoś sugeruje się informacją na tablicy na przykład, czy jakiś obelisk się znajduje i napis, przypuśćmy, tu upamiętnienie bitwy, czy upamiętnienie tych, którzy zginęli z bronią w ręku. To jeszcze nie znaczy, że właśnie w tym konkretnym miejscu ktoś został pochowany.
Najczęściej upamiętnienie jest związane z wydarzeniem, nie musi być związane z pochówkiem. Po pierwsze, zwykle starano się, no taki zwykły ludzki sposób, po prostu godnie te osoby pochować, a jakieś miejsce w lesie, często wysoko, w niedostępnym terenie, no nie jest miejscem godnego spoczynku. Więc nawet jeżeli jacyś polegli partyzanci, żołnierze, byli gdzieś pochowani, to wcale nie znaczy, że potem nie zostali przeniesieni. I stąd też na przykład zdarzają się nam sytuacje, kiedy w przypadku ekshumacji no nie są one zakończone sukcesem, bo się okazuje, że na przykład partyzan został już wcześniej przeniesiony na przykład przez kolegów. Mieliśmy taką sytuację w Jarocinie, kiedy grób w lesie okazał się być pusty. Natomiast mogiła na cmentarzu okazało się zawierać jedne szczątki więcej. Więc prosty rachunek, że w którymś momencie ten poległy z lasu został przeniesiony. Nie mieliśmy na to żadnych dokumentów, więc domniemujemy, że koledzy, którzy go przenieśli, no też niestety zginęli i byli pochowani w kolejnym grobie, bo tam było kilka grobów, które żeśmy uporządkowali. Jeśli mogę, taka legenda rodzinna funkcjonowała też na przykład w moim domu, gdzie mój dziadek ze strony taty, była mowa zawsze o tym, że walczył na I wojnie światowej, dostał się do niewoli. Natomiast mi nie pasowały daty urodzenia, był po prostu bardzo młody w momencie rozpoczęcia wojny i zawsze to troszeczkę kwestionowałam, że coś tu nie pasuje. W tym momencie już wiem, że naprawdę walczył, że naprawdę dostał się do niewoli, wiem gdzie był w tej niewoli, a to wszystko było możliwe dlatego, że duch ryzyka był w nim bardzo żywy i po prostu skłamał z daty urodzenia. Postarzył się o prawie 10 lat, a ponieważ był widocznie dość wyrośniętym chłopcem, więc mu uwierzono, że nie ma lat 12, tylko ma prawie 20 i został na ochotnika wcielony do armii austro-węgierskiej. I jako żołnierz austro-węgierski walczył na Ukrainie, tam dostał się do niewoli, spędził tam ponad 2 lata. I no, mnie się udało potwierdzić legendę rodzinną, że rzeczywiście była prawda.
Historia tym piękniejsza, bo osobista, bo rodzinna, prawda? Proszę powiedzieć właśnie o tego typu wydarzeniach, których finał był zaskakujący, bo na przykład okazało się, że ktoś gdzieś niewłaściwą datę wpisał, świadomie bądź wprowadzony w błąd przez kogoś, czy też jakaś pomyłka. No tutaj pomyłka przy dokumentacji, przy jakichś wykresach. Z tym słowem pomyłka to powinna być ostrożna.
Bywa różnie. Czasem zdarzają się pomyłki. Myślę, że bardzo często spotykanym błędem jest na przykład, jeżeli przepisywane są dokumenty ileś raz, no to zdarzają się po prostu takie czeskie błędy, kiedy tam szóstka robi się ósemką. Trzeba też pamiętać, że mówimy o dokumentach wytworzonych 100 lat temu, często pisanych ołówkiem na bardzo cienkim papierze, więc po wielu latach one są bardzo trudne do odczytania. Oczywiście dokumenty z I wojny sporządzone są najczęściej w języku niemieckim, więc kwestia jest też bariery językowej. Bardzo wiele z nich znajduje się w archiwum we Lwowie, czyli opisane są w języku ukraińskim, więc bariera jest podwójna, że się tak wyrażę. I tutaj no, jest bardzo duży problem z ich weryfikacją. Tak samo dotyczy to dokumentów na przykład żołnierzy Armii Radzieckiej, które też są sporządzone po rosyjsku, więc jeżeli dostajemy jakąś informację w sytuacji, kiedy trzeba ją zweryfikować, no to przydaje się przynajmniej na takim poziomie podstawowym znajomość języka rosyjskiego, żeby przeczytać, sprawdzić. Informacje czasem bywają różne, tak jak mówię, wszystkie wymagają weryfikacji. Staramy się możliwie pomagać, jeżeli mamy jakieś takie dane, przynajmniej ogólne, staramy się nie oczekiwać, że strona, która szuka kogoś bliskiego, że wszystko poda nam do tacy. Jeżeli tylko istnieje taka możliwość, staramy się pomagać w weryfikacji, w jakimś ustaleniu losów i tak dalej. Czasem bywa to trudne, czasem wręcz niewykonalne, bo jeżeli nie ma kompletnie żadnego śladu odnośnie losów tej osoby, no to czasem musimy się niestety poddać.
Historie z tego roku, historie niezwykłe. Myślę, że każda ma coś niezwykłego i niesamowitego w sobie, bo to przecież historie ludzkich losów. Nie ma dwóch takich samych, ale coś, co akurat w tym roku się wydarzyło i chciałaby pani i mogła o tym opowiedzieć.
W tym roku może z takich ciekawszych rzeczy zakończyliśmy ekshumację cmentarza w Krawcach. To jest gmina Grębów, który był pierwszowojennego, który był położony nad rzeką na terenie poligonu w Nowej Dębie. I on był bardzo zdewastowany, głównie przez osoby, które jeździły kładami. Bo po tym piasku się bardzo ładnie tymi kładami jeździło. Osobiście zbierałam kości czaszki, które były po prostu wykopane kołami. Nieważne, że był teren oznakowany, że jest cmentarz i tak dalej. No, może nie umieją czytać osoby, niestety. Trwały prace archeologiczne tam przez ponad 2 lata. W tym roku te prace żeśmy zakończyli. Żołnierze zostali przeniesieni na cmentarz parafialny w Krawcach. Tam w tym momencie tworzy się pomnik na mogile zbiorowej. Będą wreszcie mieć godne i spokojne miejsce spoczynku. Na cmentarzu nikt nie będzie dewastował ich grobów. Tam było ponad 200 żołnierzy różnych narodowości, w większości armii rosyjskiej, ale to jest właśnie rzecz, na którą bym chciała zwrócić uwagę. Mimo, że groby były żołnierzy armii rosyjskiej, to znajdywane były w nich krzyże katolickie, czyli nie byli to prawosławni ludzie, tylko rzymskokatoliccy. Bardzo często mamy taką skłonność, żeby mówić o żołnierzach ruskich, szeroko pojętych, bo ruscy dotyczy zarówno pierwszej wojny, jak i drugiej, i postrzegać ich jako osoby obce narodowościowo czy religijnie. Natomiast to bardzo często byli Polacy i to zarówno w pierwszej wojnie światowej, jak i w drugiej, bo wiadomo, że ta armia brała w swoje szeregi osoby różnej narodowości. Także na mogile też zostanie postawiony krzyż zarówno katolicki, jak i prawosławny, żeby upamiętnić w miarę możliwości wszelkie wyznania pochowanych. Bardzo dużo ciekawych rzeczy przy okazji tych ekshumacji żeśmy odnaleźli. No i mam nadzieję, że w tym momencie już będą mogli naprawdę w spokoju spoczywać w godnym miejscu, a wojsko sobie będzie jeździło już po piasku bez grobów. Zakończenie tej ekshumacji to była chyba ciekawsza rzecz. Planujemy ekshumację w Stanisławczyku, to jest gmina Przemyśl, gdzie mamy domniemanie pochówku żołnierza Wojska Polskiego z 1939 roku na cmentarzu. Ta ekshumacja ma po pierwsze zweryfikować, czy tam są rzeczywiście szczątki. Może udałoby się nieśmiertelnik odnaleźć, będą to robić oczywiście archeolodzy. No to by było w ogóle super, gdybyśmy znaleźli nieśmiertelnik, a przede wszystkim przeniesiemy go też w godniejsze miejsce spoczynku. Takie prace ekshumacyjne właśnie będą miały zadanie zarówno weryfikację, jak i właśnie godne upamiętnienie tego żołnierza, godny pochówek.
Słuchają Państwo audycji Pisma i Znaki. Gościem tego wydania programu jest Barbara Uliasz z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Rozmawiamy o miejscach pamięci narodowej i grobownictwie wojennym. Za chwilę trzecia, ostatnia część opowieści. Mówimy o miejscach pamięci narodowej na Podkarpaciu. Często w naszej rozmowie i rozmowach, bo również z 2022 roku obecny był wątek grobów, cmentarzy wojennych. Ile takich miejsc jeszcze w naszym regionie czeka na odkrycie, na godne upamiętnienie, na to, żeby ktoś odnalazł spokój, tak jakbyśmy tego pragnęli dla najukochańszej osoby.
Chciałabym powiedzieć, że już wszystko odnaleźliśmy, ale to przesadny optymizm. Właściwie cały czas odkrywamy pojedyncze groby na cmentarzach, bo bardzo często rodziny nawet nie mają świadomości, że ktoś, kto zginął w czasie wojny, miejsce jego spoczynku jest grobem wojennym i powinno być otoczone opieką już administracji upamiętnionej i tak dalej, więc bardzo często rodziny nie mają takiej świadomości, rodziny albo i osoby jakieś tam, które się opiekują tymi grobami. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że wielkim polem jeszcze do pracy są lasy. Lasy karpackie. Były tam bardzo ciężkie walki, zarówno w grudniu 14 roku, jak i później. Jeżeli były ciężkie walki, to były liczne ofiary. Natomiast cmentarzy właściwie mieliśmy tylko kilka. Więc wspomniane przeze mnie działania, które teraz będą dotyczyć gminy Komańcza, Nadleśnictwa Komańcza, spodziewamy się tam odnaleźć co najmniej kilka cmentarzy. W lasach, głównie w lasach. W tym roku i w poprzednim udało nam się potwierdzić istnienie kilku cmentarzy, które mieliśmy domniemanie, na przykład w Zubeńsku mieliśmy domniemanie, że przy cerkwi był cmentarz, natomiast on był całkowicie zatarty. Tutaj dzięki działaniom archeologów z Uniwersytetu Jagiellońskiego wiemy na pewno, że cmentarz istnieje, że są pochówki, mamy to wszystko już przebadane. W przyszłym roku mam nadzieję, że podejmiemy wreszcie działania, żeby już cmentarz urządzić, odtworzyć. Ale jeszcze mamy bardzo, bardzo, bardzo dużo pracy odnośnie cmentarzy. Właśnie w lasach mamy bardzo szczątkowe informacje i one wymagają weryfikacji. W tym roku rozpoczęliśmy właściwie sprawę, bo nie można jej nazwać zakończoną, poszukiwania pochówku Francuza, który był żołnierzem armii niemieckiej. Zginął tutaj pod koniec 1944 roku. Zginął, ale pytanie gdzie? W okolicach Jarosławia. Według wstępnych informacji, jakie udało się uzyskać, jest pochowany prawdopodobnie w Wólce Pełkińskiej przy cmentarzu z I wojny światowej. Wstępne informacje, takie badania georadarowe potwierdziły, że coś tam jest, natomiast no, nie wiemy jeszcze co. No i tutaj pojawia się pewien problem organizacyjny, ustawowy, że się tak wyrażę. On był żołnierzem armii niemieckiej, więc zgodnie z obowiązującymi przepisami powinien zostać ekshumowany przez Niemiecki Ludowy Związek Opieki nad Grobami Wojennymi, który się w tym momencie opiekuje grobami żołnierzy niemieckich w Polsce i organizuje ekshumację, i pochowany na cmentarzu w Siemianowicach Śląskich. Bo w tym momencie taki cmentarz jest cmentarzem zbiorczym dla pochówków tutaj z południa Polski. No problem tylko w tym, że jego szuka siostra, która wciąż żyje, i dobrze by było po pierwsze, żeby go zidentyfikować, czy to na pewno on. No i ona niekoniecznie by chciała, żeby był pochowany na cmentarzu żołnierzy niemieckich. Wolałaby, żeby spoczął jednak w jakimś indywidualnym grobie. No i tutaj mamy pewien problem, bo po pierwsze wojewoda nie ma możliwości przeprowadzania badań genetycznych. Nie mamy możliwości takiej, żeby w ten sposób potwierdzić, że ta osoba to ta osoba. No nie jest to sprawa dla IPN-u, bo to żołnierz niemiecki, więc powinna to zrobić strona niemiecka. I w tym momencie utknęliśmy na etapie tych badań georadarowych, które potwierdziły, że coś tam jest. Teraz trzeba by przeprowadzić już tą ekshumację. Ale wstrzymujemy się z tą ekshumacją, bo właśnie pytanie jest, jak to zorganizować, żeby jednak spróbować go zidentyfikować, czy to ten człowiek. A jeżeli go zidentyfikować, no to gdzie go pochować? I myślę, że uda nam się w najbliższym czasie ten problem jakoś rozwiązać, żeby wszyscy byli zadowoleni. Ale no takie sprawy, które czasem są z pogranicza nie tylko przepisów, ale tego takiego ludzkiego, zwykłego podejścia też się czasem zdarzają.
Może jeszcze apel do osób, które słuchają rozmowy. Jeśli posiadamy jakieś informacje, co do których nie jesteśmy może pewni wszystkich punktów co do autentyczności, ale podzielmy się. Może to jest coś bardzo istotnego. Może się okazać, że kolejny krok, by pewna historia była domknięta.
Zgadza się. Bardzo często ludzie nawet nie mają świadomości, jak cenne informacje mają. Czasem ta informacja może być początkiem jakichś badań, które doprowadzą do ustalenia istnienia jakiegoś obiektu. Niekoniecznie nawet mogiły. Czasem jest mowa o cmentarzach wspomniane przy poprzedniej rozmowie z Dziarek. Legenda wiejska twierdziła, że tam na polu był cmentarz, była mogiła żołnierzy i ta informacja okazała się być prawdziwa. Potem badania potwierdziły, że to właśnie nie była nawet mogiła, to był cmentarz, tam było pochowane kilkudziesięciu ludzi. I takie informacje czasem są bezcenne, a osoby, wydaje im się, że a to może to nieprawda, nie chcą, żeby ktoś im zarzucił, że coś fabular dokładnie, że tworzą jakieś legendy. A tymczasem w każdej bajce, to przysłowie w każdej bajce jest ziarenko prawdy i czasem warto tego ziarenka poszukać, bo z małego ziarenka może wyrosnąć wielkie drzewo.
O odkrywaniu przeszłości, która się nie skończyła. Rozmawiałam z panią Barbarą Uliasz, pracownikiem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Miejsca Pamięci Narodowej. Do tematu na pewno jeszcze wrócimy. Dziękuję serdecznie.
Bardzo dziękuję.